Dalszą część rozmowy z dr Emilią Lichtenberg-Kokoszką zacznę od pytania, jaką szansę mają dzieci urodzone z FAS na normalne funkcjonowanie w dorosłym życiu.
To znaczy, ja myślę, że dorosłe życie, tak jak całe życie, jest dla nich bardzo trudne. Z płodowego zespołu alkoholowego nie wyrastamy, męczymy się z nim do końca życia. W związku z tym ważne jest, żeby całożyciowo tych ludzi wspierać, żeby nie zostawić ich samemu, bo my mówimy, dobrze, dziecko będziemy wspierać w szkole, ale ten człowiek idzie do pracy i on sobie tak samo w tej pracy nie radzi, bo mu powiedzieli, że na środę ma coś przynieść, a tu już jest piątek i on nie przyniósł, bo zapomniał, że ta środa była wcześniej, tak? W związku z tym to są osoby, które powinny mieć osobę wspierającą, tak, przez całe życie tak naprawdę. To są osoby, które będą miały trudności w małżeństwie, w rodzinie, więc myślę, że tutaj wsparcie jest potrzebne i nigdy z tego nie wyrosną. Będą się do końca świata z tym męczyć. W związku z tym gdzieś tak ostatnio padło hasło, że może fajna byłaby kampania nie chcę być dzieckiem z FAS albo nie chcę być człowiekiem z FAS, bo to jest coś, co będzie mi utrudniać całe życie.
Duża cena za jedną lampkę wina czy kieliszek alkoholu jakiegoś innego.
Ja myślę, że to jest bardzo duża cena i my czasami mówimy, że cenę płacą dzieci i rodzice, którzy oddali, biologiczni rodzice, którzy oddali swoje dzieci do adopcji, nie będą na to patrzeć. Być może nie będą na to patrzeć, ale znam też kobiety, które piły alkohol w czasie ciąży i one wychowują te dzieci, tak? Te dzieci są razem z nimi w domu i one mówią wprost, każdy dzień, kiedy patrzę na moje dziecko i kiedy widzę, jak ono się męczy, powoduje tak wielkie wyrzuty sumienia, że ja nie potrafię sobie z tym poradzić. W tej chwili jestem pod opieką psychologa, psychiatry, bo moje wyrzuty sumienia mnie zabijają, tak? Więc być może również właśnie uświadomienie tym rodzicom, tak, że jest to konsekwencja, z którą te dzieci się mierzą. Jeżeli ja mogę popatrzeć na to dziecko, jak ono funkcjonuje, jest to informacja zwrotna, tak? Zrób coś, zadbaj o to dziecko. Aczkolwiek myślę, że tutaj jest jeszcze jeden problem, bo kiedy ja pytam szerokiego społeczeństwa, dlaczego kobiety w ciąży piją, to najczęściej społeczeństwo mówi, że dlatego, że nie potrafią sobie poradzić z nałogiem. Więc myślę, że tu powinniśmy bardzo mocno uruchomić proces radzenia sobie z nałogiem, a to wcale nie jest proste. Mamy bardzo dużo ludzi, którzy w sytuacji stresu albo jedzą, tak, albo przestają jeść, czyli anoreksja, bulimia, albo otyłość, albo właśnie sięgają po używki różnego rodzaju i tutaj wśród używek jest również alkohol jako sposób na radzenie sobie ze stresem. Czyli powinniśmy iść dwutorowo, uczyć ludzi, jak radzić sobie ze stresem i druga rzecz, jeżeli widzę, że ktoś jest uzależniony, to ja jako członek społeczeństwa mówię, widzę, że masz problem, proszę cię, zrób coś z tym, tak? Czyli odpowiedzialność społeczna. Oczywiście alkoholik nigdy się nie przyzna do tego, że jest alkoholikiem, ale myślę, że ludzie dookoła mogliby drążyć tutaj dziurę w brzuchu i w momencie, kiedy ten człowiek ma taki moment kryzysu, mówi mam dosyć, chcę coś zmienić, może wtedy go właśnie wyłapać i pomóc mu zmienić właśnie świat w przyszłości.
Ale zdarza się, że zupełnie nieświadomie, nie mając tej wiedzy, o której my dziś mówimy, po lampkę wina do dobrej kolacji sięgają kobiety, które na co dzień nie mają problemu z alkoholem.
Tak, ale to jest znowu brak świadomości. Tutaj można też wspomnieć o tak zwanym piwie bezalkoholowym, bo to współcześnie jest, mówią to, skoro piwa nie można pić z alkoholem, to napije się bezalkoholowe, smak mam, a alkoholu nie ma. Niestety w piwie bezalkoholowym jest do 0,5% alkoholu, więc tam ten alkohol też jest. I znowu, jak trafimy w ten krytyczny moment tych tak zwanych widełek nadwrażliwości, czy rozwoju naszego układu nerwowego, czy różnych narządów, to będzie to wpływać również na zaburzenia rozwojowe, więc piwo bezalkoholowe w ciąży też nie jest zalecane.
Podnoszą się głosy, że skoro wiadomo, że kobieta pijąc w ciąży naraża swoje dziecko na tak ogromny problem zdrowotny, to powinny się pojawić jakieś regulacje prawne.
Wspominano tutaj, że kobiety miałyby być karane za to, że uszkadzają, czy zaburzają, czy nie wpływają pozytywnie na rozwój poczętego dziecka. Ja myślę, że ważniejsza jest tutaj profilaktyka i zamiast tracić pieniądze na kary, to myślę, że powinno się, że tak powiem w cudzysłowie, może nie tyle tracić, co zyskać, tak? Te pieniądze właśnie na szeroko rozumianą edukację. My w tej chwili tylko tu regionalnie, w województwie opolskim, w niektórych szkołach prowadziliśmy zajęcia dotyczące płodowego zespołu alkoholowego, właśnie wpływu alkoholu w okresie nastoletnim. na przyszłe rodzicielstwo. Te wykłady cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i ja mogę powiedzieć, że ci młodzi ludzie w tej chwili mówią, teraz wiem, teraz rozumiem, więc to są przyszli dorośli, którzy będą zachowywać się w czasie ciąży już świadomie, odpowiedzialnie, więc no nie zmienimy wszystkich, nie zmienimy wszystkiego, tak, ale możemy zmieniać kolejne pokolenia, więc jak najbardziej ja uważam, że tutaj stawianie na młodzież, tak, na przekazywanie im wiedzy jest takim elementem najbardziej istotnym.
Dziękuję bardzo.
Ja również bardzo dziękuję za rozmowę.
Jednym z prelegentów konferencji Świat bez Was była Agnieszka Sajewicz, psychotraumatolog, psychoterapeutka, która skutki picia przez kobiety w ciąży obserwuje na co dzień.
Tak, ja z tym się spotykam w pracy w gabinecie. Pracuję z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi, z młodzieżą i rzeczywiście problem i świadomość tego problemu jest naprawdę ogromnie niska. Bardzo często takim newralgicznym okresem jest właśnie okres dorastania, kiedy te hormony jeszcze dochodzą do głosu, tak? I widać, że coś jest nie tak i pojawia się diagnoza i bardzo często ta diagnoza niestety nie uwzględnia problemu FSD. Bardzo często mówimy o tym, że jest właśnie ADHD, czy właśnie jakieś problemy z dysgrafią, dysortografią, dysleksją, takie bardziej funkcjonalne, tak, czy nawet diagnozuje się zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania u dzieci opozycyjno-buntownicze i żadna z tych diagnoz nie uwzględnia FSD. A z mojego punktu widzenia diagnoza jest podstawą terapii każdej. Więc jeśli jest źle dobrana diagnoza, jeśli dziecko jest zdiagnozowane nie w pełni, to potem jak mamy leczyć, tak? Im wcześniej pojawi się diagnoza, tym właśnie w zespole pracując, tak, mamy większą możliwość wpływu na to dziecko i potem też dziecko może szybciej dostać tą pomoc, więc te skutki potencjalne są o wiele mniejsze.
Z panią doktor rozmawiałyśmy o tym, że tak w zasadzie, żeby prawidłowo postawić diagnozę, powinien być zespół fachowców. Lekarze, psycholodzy, psychoterapeuci, logopedzi.
No myślę, że podstawą jest neurolog też, tak, bo to on widzi w obrazie mózgu, co się dzieje, które są uszkodzenia. Też bardzo często pojawia się sytuacja taka, że jakby na obrazie tego uszkodzenia nie ma, a uszkodzenie jest na bazie funkcjonowania mózgu, tak? A to jest coś, czego nie widać od razu na zdjęciu. Wtedy trzeba dodatkowe leczenie, dodatkowe diagnozy, tak? I jakby w tym jest trudność, że po prostu lekarze jakby opierają się na tych badaniach podstawowych bardzo często, a nie uwzględniają tego, że jest problem z funkcją poszczególnych struktur mózgowych.
Czyli nie traktują tego jako zespół, ale jeżeli leczą, to tak po kolei.
Tak, czyli takie wąskie patrzenie, natomiast zapominają właśnie o tym, że ważna jest też funkcja i potem my patrząc na funkcję też bardzo często w diagnozie jest problem z tym, że tą funkcję traktuje się bardzo wąsko, tak? Czyli jeśli jest problem z lękiem, no to się diagnozuje zaburzenia lękowe, a nie uwzględnia się, nie dopytuje się o dalsze rzeczy. Ja myślę, że duży problem jest też właśnie w stygmatyzacji tych matek i potem z tym, że w terapii jest, no jeśli dziecko w którymś momencie pyta, co ze mną jest nie tak, to potem jest problem z tym, że no trzeba byłoby powiedzieć do tego dziecka, że jakby wina jest taka. I to jest bardzo trudne i wtedy jest potrzebna bardzo duża praca taka terapeutyczna, żeby to poczucie winy, wstyd, które są najtrudniejszymi emocjami, dającymi najszersze komplikacje też w ogóle w systemie rodzinnym, żeby sobie z nimi poradzić.
Dziękuję już bardzo za udział w audycji moim gościom dr Emilii Lichtenberg-Kokoszce i Agnieszce Sajewicz. A Państwa zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Danuta Starzec.
Przychodzi starzec do doktora. Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR.